Rozdział 23. Podstępy czarownicy. W tym miejscu kilku starych mysich inwalidów z końca sali zawołało: głośniej, głośniej! Doktor Dolittle zaproponował, aby przynieść myszy stajennej puszkę od herbaty lub coś podobnego, aby mogła na niej stanąć. Gdy będzie stała wyżej, głos jej obejmie większą przestrzeń. Po krótkiej przerwie przyniesiono pustą puszkę od musztardy, która nadawała się bardzo dobrze do tego celu. Gdy mówczyni weszła na nią i przezwyciężyła onieśmielenie, zaczęła dalej opowiadać. Sroka rzuciła mi w odpowiedzi kilka ordynarnych słów i odleciała. Wdrapaliśmy się na parapet okna i przyglądaliśmy się, jak skakała po głębokim, sypkim śniegu na podwórzu. Żal mi jej było. Wiedziałam, że jest głodna i że przez cały dzień nie mogła znaleźć nic do jedzenia. Chciałam ją nawet zawołać i dać jej kilka ziarenek owsa, ale Korki nie pozwolił mi na to. Obejdzie się, powiedział. Niech się sama troszczy o siebie. Nie zasłużyła na lepsze traktowanie. Stara jędza. Gdy sroka mijała swój dawny wodopój, rzuciła nań przelotne spojrzenie, pewna, że jest tak samo zmarznięty jak wszystkie inne wody pod gołym niebem. Ale o dziwo, nie był zmarznięty. Rudowłosy chłopak rano, zanim sroka się zjawiła, sam własnoręcznie porąbał lód. Czarownica była równie spragniona jak głodna. Na wpół podskakując, na wpół podlatując po śniegu, zbliżyła się do wody. Korki był ogromnie przejęty, obserwując jej ruchy. Oboje odgadliśmy, że te gałęzie stanowiły rodzaj pułapki, chociaż żadne z nas nie wiedziało, na czym to polega. Tego ranka były do połowy zasypane śniegiem i wyglądały zupełnie niewinnie, jak gdyby należały do krajobrazu. Woda wyglądała bardzo kusząco. Czarownica zbliżyła się. Korki był na wpół nieprzytomny z przejęcia. W końcu sroka skoczyła na gałęzie i zaczęła pić i pić, jak gdyby nigdy nie mogła skończyć. Korki był rozczarowany. Zdawało się, że nic się nie stanie. Wyglądało na to, że mechanizm, jaki miał się znajdować w pułapce, zawiódł. Dopiero gdy ptak chciał odlecieć z tego miejsca, spostrzegliśmy, na czym polegała zasadzka. Nogi sroki przylepiły się do gałęzi. Gałęzie były nasmarowane klejem. Boże drogi, jak czarownica skakała i trzepotała się! Ale im bardziej się miotała i wysilała i wyrywała, tym mocniej przyklejały się nasmarowane gałęzie do niej. Teraz widzieliśmy dokładnie, że pod śniegiem leżało jeszcze mnóstwo takich lepkich gałęzi. Stopniowo przykleiły się wszystkie do sroki i stawało się jasne, że teraz już nie będzie mogła odlecieć. Wtem otworzyła się furtka po przeciwnej stronie podwórza, przez którą wszedł triumfalnie rudowłosy chłopak i pochwycił bezbronną czarownicę. Korki fiknął koziołka z radości. Chłopak wsadził srokę do klatki uplecionej z gałązek wierzbowych, której pręty wzmocnione były drutami, i klatkę tę zawiesił w naszej stajni. Muszę przyznać, że teraz było mi żal ptaka. Wystarczyło, że został schwytany i uwięziony, ale jeszcze przez cały dzień być wystawionym na pokaz wobec wroga cieszącego się wolnością, tego było już za wiele. Ach, Boże, w jakim stanie była ta biedna czarownica! Klej zabrudził jej gładkie, błyszczące upierzenie. Wyglądała jak stary cylinder wyciągnięty ze śmietnika. Przez cały pierwszy dzień więzień tłukł głową o pręty więzienia, chcąc się wydostać. Przy tym sroka powyrywała sobie wszystkie pióra z głowy i wyglądała jak obraz nędzy i rozpaczy. Korki, mały urwis bez serca, siedział rozradowany przed klatką i drwił ze swego wroga. Tyle razy, gdy czarownica była na wolności, musiał przed nią uciekać, że teraz postanowił się zemścić. Uważałam to za podłość i powiedziałam mu to. Poza tym, dodałam, ja boję się czarownicy nawet teraz jeszcze. Ha, 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 śmiał się Korki. Co ten gruby pyszałek może nam teraz zrobić? Siedzi w dożywotnym więzieniu. Bardzo pięknie, rzekłam. Bądź jednak ostrożny. Ona jest bardzo mądra. Nie zapominaj o tym. Przez cały dzień sroka nie mówiła ani słowa. Nie odpowiadała nawet na najzłośliwsze zaczepki małego Korki. W jej rozpaczy było coś wzruszającego i dostojnego. Przestała tłuc się o pręty. Siedziała nieruchomo skurczona na dnie klatki, jak posąg rozpaczy. Jedyne, co zdawało się jeszcze żyć w niej, to były oczy, błyszczące nienawiścią i goryczą. Gorzały jak płonące węgle, gdy śledziła nimi każde poruszenie Korki i innych myszy, które szydziły z niej, siedząc pod klatką. To dziwne, jak niektóre stworzenia pozbawione są serca. Gdy sroka poddała się swemu losowi, Korki i jego przyjaciele Bezmyślne stworzenia wdrapały się na klatkę i rzucały na głowę ptaka kawałki wapna i gipsu. Robiłam wszystko, aby je od tego powstrzymać, ale było ich za dużo i nie chciały mnie słuchać. A niestety, moje obawy okazały się uzasadnione. Ten straszny ptak nawet za kratkami był jeszcze niebezpieczny. Gdy pewnego popołudnia to grono głupców zabawiało się jak zwykle, ja zajęta byłam wielkimi porządkami w naszym mieszkaniu pod podłogą strychu. Nagle usłyszałam przeraźliwy pisk. Wybiegłam i wskoczyłam przez szczelinę w pułapie do stajni. Wszyscy przyjaciele mego małżonka otaczali klatkę sroki, która stała na parapecie okna, a oczy wyłaziły im na wierzch z przerażenia. Rozejrzałam się, szukając mego męża. Nie było go. Gdy się zbliżyłam, ujrzałam, że znajdował się wewnątrz klatki, a sroka trzymała go mocno prawą łapą. Jak zwykle zachowywał się najzuchwalej ze wszystkich. Gdy wdrapał się na klatkę, zbliżył się za blisko do ptaka, z którego szydził. Szybko jak błyskawica, tak opowiadano mi później, wysunęła czarownica dziób przez pręty. Schwyciła go za ogon i wciągnęła do klatki. Gdy podeszłam, mój małżonek darł się w niebo głosy, wołając o pomoc. Cicho! Rozkazywała sroka. Przestań się rzucać, albo zabiję cię na miejscu. Gdzie twoja żona? Zapytała, zwracając się do nas innych myszy. Jestem tutaj. Odezwałam się i podeszłam do klatki. Dobrze, powiedziała. Przychodzisz w porę, aby uratować życie swojemu małżonkowi. Wygryź mi natychmiast dziurę w podłodze klatki, dość dużą, abym się mogła przez nią wymknąć. Myszy potrafią przegryźć drzewo, ja tego nie umiem. Możesz wleźć pod klatkę, tam jest dość miejsca, klatka stoi na nóżkach. Nie trać czasu, chłopak stajenny może nadejść w każdej chwili. Ależ, zaczęłam, to będzie bardzo mało, żadnych sprzeciwów, oświadczyła krótko. Jeśli w podłodze klatki nie zrobisz tak wielkiego otworu, abym się mogła przedostać i to jeszcze przed nadejściem nocy, odgryzę głowę twemu małżonkowi. Wiedziałam, że mówi poważnie. Pozostawało mi jedynie posłuchać, jeśli nie chciałam zostać wdową. Na szczęście reszta myszy czekała naokoło klatki. Sama nie byłabym nigdy w stanie w tak krótkim czasie wygryźć dziury dostatecznie dużej dla tego olbrzyma. Namówiłam w końcu śmiertelnie przestraszonych przyjaciół mego męża, aby mi dopomogli. Korki, wciąż jeszcze objęty pazurami sroki, przyglądał się nam, gdyśmy wsunęli się pod klatkę i przystąpili do roboty. Nie było to wcale łatwe. Wątpię, czy byłabym zdążyła na czas, gdyby nie zależało od tego życie mojego małżonka. Główna trudność polegała na tym, jak zacząć. Jak wszyscy wiecie, może z wyjątkiem doktora i Tomka, w gładkim drzewie wygryźć dziurę to nawet dla myszy jest bardzo trudnym zadaniem. Obgryźć kant albo powiększyć mały otwór to zupełnie co innego. Jednym słowem, byłam w rozpaczy, ale w końcu udało mi się jakoś. Moje zęby były nadwyrężone potem przez długie tygodnie. Przez pierwszy kwadrans wygryzłam 4 dziury w podłodze klatki, jedną w każdym kącie. Po wykonaniu tego powierzyłam dalszy ciąg 8 innym myszom i postawiłam po 2 przy każdej dziurze. Gdy tylko zęby którejś myszy tępiały, kazałam jej przerywać pracę i zastępowałam ją inną. Pobiegłam nawet do fundamentów stajni i wezwałam wszystkie myszy i szczury, które się tam znajdowały. Korki cieszył się wszędzie i zawsze wielką sympatią, więc gdy tylko się dowiedziały, że w życiu jego grozi niebezpieczeństwo, okazały natychmiast gotowość pomocy. W ten sposób przybywały wciąż świeże siły. W bardzo krótkim czasie wszystkie 4 dziury złączyły się w jedną. Teraz pozostał już tylko wąski pasek drewna, nie grubszy od ołówka, który podtrzymywał dno klatki i chronił ją od rozpadnięcia. Stara sroka, trzymając jeszcze wciąż w szponach swoją ofiarę, śledziła pracę orlim wzrokiem. Jej plan polegał na tym, aby gdy tylko dno wyleci, odrzucić klatkę na bok. Mogła to z łatwością uczynić, opierając nogi o parapet okna, ponieważ klatka nie była ciężka. Ukończyliśmy naszą robotę w samą porę, to znaczy w samą porę dla mego męża, gdyż jestem pewna, że jeśli by nam przeszkodzono, zanim dokończylibyśmy pracy, sroka zabiłaby go z pewnością. Gdy dno klatki wyleciało, czarownica wypuściła swoją ofiarę i jednym uderzeniem potężnego dzioba nie tylko odtrąciła klatkę, ale zrzuciła ją na podłogę stajni wraz z moim biednym mężem. W tej samej chwili chłopak wszedł do stajni i ujrzał swą cenną zdobycz siedzącą na wolności na parapecie okna. Przyskoczył do niej, ale ptak wzbił się jednym uderzeniem skrzydeł w górę. Przeleciał mu nad głową i wyfrunął przez otwarte drzwi w daleki świat. Wokoło osłupiałego chłopca rozbiegły się myszy, które uwolniły znienawidzonego ptaka, a teraz chroniły się w bezpieczne miejsca.